spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy w popołudnie pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. W ostatnią środę, środę popielcową, rozpoczęliśmy ten święty czas w Rzymie, na wzgórzu Aventyn, w Bazylice Świętej Sabiny. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej na rozpoczęcie tego czasu łaski, czasu nawrócenia, zbliżenia do Boga. I tam na Aventynie, w Bazylice Świętej Sabiny, niejako rozpoczęła się ta pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych wiecznego miasta. Stoimy przed Bazyliką Santa Maria Maggiore. Ta bazylika jest kościołem stacyjnym środy pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, a więc już niebawem, w najbliższą środę, zgromadzą się tutaj wierni, Rzymianie, pielgrzymi, aby uczestniczyć w specjalnej mszy świętej, aby uczestniczyć w nabożeństwach, które są wyznaczone dla kościołów stacyjnych w poszczególne dni Wielkiego Postu. I ta bazylika, Bazylika Matki Bożej Większej, jest jeszcze kościołem stacyjnym Wielką Środę. Czyli w środę popielcową ta pielgrzymka wielkopostna do poszczególnych kościołów stacyjnych, to co rozpoczęło się na Aventynie, tutaj w tej bazylice zakończy się w Wielką Środę. Mówiliśmy o kościołach stacyjnych w zeszłym roku. Przypomnę tylko, że kościoły stacyjne wyznaczył już papież Grzegorz Wielki, który był biskupem Rzymu w latach 590 do 604, a więc zauważamy, jaka to już jest stara, czcigodna tradycja modlitwy, nawiedzania wyznaczonych kościołów Rzymu w poszczególne dni Wielkiego Postu. Szanowni Państwo, wejdziemy teraz do tej bazyliki. Miesiąc temu zatrzymaliśmy się przy świętych drzwiach. Byliśmy też przy płaskorzeźbie, która ilustruje tajemnicę światła różańca świętego. A teraz wchodzimy do wnętrza tego kościoła. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z najpiękniejszych kościołów Rzymu. Bardzo lubię tutaj przychodzić i na modlitwę z różnymi grupami, aby w tym kościele doświadczyć jakiejś specjalnej bliskości, bliskości Boga, Maryi, która przecież sama wybrała to miejsce, aby tutaj był kościół ku jej czci. Pamiętamy, opowiadaliśmy o tej tradycji dotyczącej ukazania się Maryi papieżowi Liberiuszowi. Było to w 352 roku i Maryja powiedziała, że w miejscu, w którym spadnie śnieg, a był to środek lata, noc z 4 na 5 sierpnia, to tam ma być wybudowany kościół, w którym ona będzie odbierała cześć. I tak też się stało. Papież Liberiusz wybudował tutaj świątynię w połowie wieku IV, ale ta świątynia przetrwała tylko kilkadziesiąt lat, ponieważ papież Sykstus III, po zakończeniu soboru w Efezie w 432 roku rozpoczął budowę tej świątyni. Sobór w Efezie bowiem ogłosił dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi. Maryja jest Matką Boga, Teotokos, nie tylko Matką Chrystusa, Christotokos. I na pamiątkę tego wydarzenia została wybudowana ta piękna bazylika. Mówiliśmy, że jest to pierwszy kościół ku czci Matki Bożej w zachodnim chrześcijaństwie. Jest to jedna z czterech bazylik papieskich, najmniejsza. Jej długość to 86 metrów. Kiedy byliśmy w Watykanie, w Bazylice Świętego Piotra, widzieliśmy na posadzce zaznaczone długości kościoła, ale tam nie znaleźliśmy Bazyliki Santa Maria Maggiore, w której jesteśmy, ponieważ tam są zaznaczone tylko największe kościoły, które mają długość więcej niż 100 metrów. Posadzka, na której stoimy, jest z XII wieku. Nad nami piękne renesansowe sklepienie kasetonowe, pokryte złotem, przywiezionym przez Krzysztofa Kolumba z Ameryki. Bazylika ta zachowała do tej pory wczesnochrześcijański charakter. Trzy nawy, nawa główna, wyższa od naw bocznych. Na te trzy nawy bazylikę dzielą kolumny z budowli pogańskich. Tutaj, w tym miejscu, gdy Sykstus III zaczął budować tę świątynię, oprócz tej świątyni chrześcijańskiej Liberiusza, stała również pogańska świątynia, świątynia Junony, która była czczona jako patronka kobiet rodzących, patronka macierzyństwa. I proszę Państwa, niektóre z kolumn z tamtej świątyni, z innych budowli pogańskich są tutaj w tej świątyni, w tej bazylice, w której jesteśmy. I moi drodzy, szanowni Państwo, łatwo zauważyć, że tutaj, na wzgórzu Esquilin, tu w tym miejscu, już w starożytności była podkreślana świętość, ważność macierzyństwa. Nad kolumnami widzimy freski z pierwszej połowy V wieku, z czasu, w którym była wznoszona ta bazylika. Freski przedstawiają wydarzenia opisane w pierwszych sześciu księgach Starego Testamentu. Głównymi postaciami są tutaj Abraham, Jakub, Mojżesz, jako poprzednicy Jezusa. Jest to największy zbiór mozaiki z tego czasu, jaki dzisiaj współcześnie możemy podziwiać. Przed nami łuk triumfalny, ozdobiony mozaikami również z V wieku. Ten łuk upamiętnia wielkie wydarzenie, jakim było postanowienie Soboru Efeskiego, a mianowicie ogłoszenie dogmatu o Bożym Macierzyństwie Maryi. Pośrodku łuku, w górnej części, widzimy pusty tron Boga Ojca. Obok tronu święty Piotr i święty Paweł oraz symbole czterech ewangelistów. Pod tronem napis poświęcony papieżowi, za którego rozpoczęto budowę tego kościoła, Sykstus, biskup ludu Bożego. Sceny na tym łuku obrazują wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. U podstaw łuku, po lewej stronie, widzimy symboliczne mury Jerozolimy, do której wchodzą owce, symbol ludu żydowskiego, ludu obrzezanego. Po prawej stronie widzimy przedstawienie Betlejem i znowu w mury tego miasta wchodzi trzoda owiec, symbol ludu pogańskiego. Obydwie te trzody, owce w tych murach Jerozolimy i to stado owiec w murach Betlejem są przeznaczone do tworzenia ludu nowego przymierza, Kościoła, którego widzialną głową jest biskup Rzymu, w tym przypadku papież Sykstus III. Proszę Państwa, te mozaiki są nazywane Biblią Pauperum, to znaczy Biblią dla ubogich, czyli dla tych, którzy nie potrafili czytać. Te sceny przedstawione w mozaice miały im przybliżyć wydarzenia ze Starego Testamentu, z życia Jezusa i Maryi. Podobnie jak dzisiaj dzieciom, które jeszcze nie potrafią czytać, podajemy Pismo Święte, Biblię w obrazkach, aby te dzieci już uczyły się o tym, co w Piśmie Świętym jest zapisane. Kierujemy się w prawą stronę i zatrzymujemy się przy ściennych nagrobkach dwóch papieży. Oto nagrobek papieża Mikołaja IV, tego papieża, który bardzo dużo uczynił dla tej bazyliki. Jeszcze sobie za chwilę o tym powiemy. Myśmy tego papieża już wspominali wtedy, gdy przed Bożym Narodzeniem mówiliśmy o tych pierwszych rzeźbach, o tej pierwszej szopce, która została wykonana w 1291 roku przez słynnego artystę włoskiego Arnolfo di Cambio. Ten papież zmarł w 1292 roku i tutaj został pochowany. Drugi nagrobek papieża Klemensa IX zmarł w 1669 roku, został pochowany w grotach watykańskich, ale potem jego ciało przeniesiono do tej bazyliki. W bazylice Santa Maria Maggiore jest pochowanych 6 papieży. Za chwilę będziemy przy kolejnych grobach. Słyszeliśmy pod koniec ubiegłego roku, Ojciec Święty Franciszek zapowiedział, że chciałby być pochowany w tej bazylice. Szanowni Państwo, teraz kierujemy się do pierwszej kaplicy bocznej. Po prawej stronie wchodzimy do baptisterium. Wcześniej była tutaj zakrystia i chór dla kapituły, która jest przy tej bazylice. Ta kaplica została wybudowana na początku XVII wieku. Sklepienie zostało ozdobione freskami przedstawiającymi ojców Kościoła oraz proroków, którzy otaczają Maryję. Na wprost wejścia w ołtarzu tej kaplicy, tego baptisterium, jest płaskorzeźba ze sceną wniebowzięcia Matki Bożej. Jest to dzieło Pietro Berniniego, ojca słynnego Lorenzo Berniniego. Już kiedyś wspominaliśmy, rodzina Berninich przybyła do Rzymu z Neapolu w roku 1605 na zaproszenie słynnego rzymskiego rodu Borghese. Z tej rodziny wywodzi się papież Paweł V. I to właśnie na polecenie tego papieża Pietro Bernini wykonał tę płaskorzeźbę. Mówi się, że jest to pierwsze dzieło wykonane przez tego artystę, rzeźbiarza tutaj w Wiecznym Mieście. Pietro Bernini pochodził z Florencji, z Toskanii, skąd pochodził i Michał Anioł, i inni wielcy artyści, którzy w różnym czasie pracowali tutaj w Rzymie i pozostawili wiele, wiele wspaniałych dzieł. Proszę Państwa, ta kaplica od pierwszej połowy XIX wieku pełni funkcję baptisterium. Na środku tej kaplicy widzimy wielką chrzcielnicę otoczoną marmurową balustradą. Wychodzimy z tej kaplicy, z baptisterium i kierujemy się prawą nawą do kaplicy Sykstyńskiej. Kaplica, która została wybudowana pod koniec wieku XVI, kiedy papieżem był Sykstus V. O tym papieżu już wiele razy wspominaliśmy, będąc w Watykanie. I ta kaplica jest wybudowana w kształcie krzyża greckiego, więc wszystkie cztery ramiona równe, zwieńczona jest kopułą, a kaplicę tę wybudował Dominik Fontana, był on nadwornym architektem papieża Sykstusa V. Grób fundatora tej kaplicy znajduje się po prawej stronie. Po lewej stronie widzimy grób innego papieża, papieża świętego Piusa V, który był dominikaninem, szerzył kult Matki Bożej, zwłaszcza był promotorem modlitwy różańcowej. Widzimy przeszklony sarkofag i figurę świętego Piusa V. Był papieżem krótko po zakończeniu Soboru Trydenckiego, a więc wprowadził wiele reform w Kościele. To za jego pontyfikatu został napisany mszał, brewiarz, inne księgi liturgiczne, ale też walczył z reformacją, bo wiemy, że rok 1517 to rok wystąpienia Lutra, początek reformacji. Jeszcze wrócimy do Piusa V, gdy będziemy w kolejnej kaplicy. A teraz kierujemy się w stronę prezbiterium. Zatrzymujemy się przy tablicy, która jest umieszczona na posadzce. Jest to tablica informująca o tym, że tutaj, w tej bazylice, został pochowany Lorenzo Bernini. Przypomnę, zmarł w roku 1680, jeden z największych artystów, rzeźbiarzy, którzy pracowali w Rzymie. Bardzo dużo dzieł zostawił tu w Wiecznym Mieście, ale on nie ma grobowca. Jest tylko skromna tablica, którą nawet nie wszyscy nawiedzający tę bazylikę zauważą. Na przykład Michał Anioł ma wspaniały grobowiec we Florencji, w kościele Świętego Krzyża, mówiliśmy o tym. A Lorenzo Bernini, bardzo skromny, pokorny artysta. Widzimy piękny baldachim, cyborium nad ołtarzem papieskim, pod którym jest krypta z relikwiami Żubka. To właśnie tutaj znajduje się ta święta kołyska, o której mówiliśmy przed świętami Bożego Narodzenia. I oto patrzymy teraz na mozaikę w apsydzie, która została wykonana za pontyfikatu papieża Mikołaja IV, przy którym grobie byliśmy, wchodząc do tego kościoła. Ta mozaika została wykonana więc pod koniec XIII wieku. Mozaiki przedstawiają w dolnej części sceny z życia Maryi. Widzimy tutaj zwiastowanie, pokłon trzech króli, ofiarowanie Jezusa w świątyni i widzimy zaśnięcie Matki Bożej. Wyżej przedstawiona jest scena pokazująca koronację Matki Bożej w niebie. Maryja i Pan Jezus siedzą na jednym tronie. Postacie Maryi i Jezusa mają po obu stronach aniołów, serafinów. Z lewej strony tego tronu, na którym Maryja jest koronowana, widzimy Piotra i Pawła, świętych apostołów, oraz świętego Franciszka z Asyżu. Po prawej stronie widzimy świętego Jana Chrzciciela świętego Jana Ewangelistę i świętego Antoniego z Padwy. Proszę Państwa, papież, który polecił wykonać tę mozaikę, Mikołaj IV, należał do zakonu franciszkanów. Był nawet jednym z pierwszych generałów tego zakonu, więc nie możemy się dziwić, że tutaj w tej mozaice, w apsydzie bazyliki widzimy i świętego Franciszka, i świętego Antoniego. Ale jeszcze trzeba zwrócić uwagę na tą małą postać klęczącą przed Matką Bożą, postać ubrana w czerwone szaty liturgiczne, to właśnie papież Mikołaj IV. Przechodzimy teraz do następnej kaplicy, która jest na wprost kaplicy Sykstyńskiej. Przechodzimy do kaplicy Paulińskiej, albo też ta kaplica inaczej nazywa się kaplicą Borghese, albowiem została wybudowana za pontyfikatu papieża Pawła V. Dokładnie została poświęcona, otwarta w roku 1613. Po lewej stronie tej kaplicy grób papieża Pawła V z rodu Borghese. Natomiast po prawej stronie jest grób Klemensa VIII, który był wcześniej papieżem przed Pawłem V. Ten papież, zanim został biskupem Rzymu, jako kardynał Hipolit Aldobrandini, na polecenie papieża Sykstusa V jako jego legat, przyjechał do Polski, aby uczestniczyć w zażegnaniu sporu dotyczącego objęcia tronu po śmierci króla Stefana Batorego. Odsyłam do historii dotyczącej tych wydarzeń. Kardynał Hipolit Aldobrandini przebywał w Będzinie, w Olkuszu, w Sławkowie i tam w tych kościołach są specjalne tablice informujące o obecności tego kardynała, który krótko po powrocie z Polski został papieżem. Właściwie 3 lata później, w roku 1592, kardynał Aldobrandini dla jednego z kościołów w Będzinie ofiarował pamiątkowy kielich z herbem swojej rodziny, wykonany w Rzymie. Kardynał, jak piszą kroniki, był zbudowany przyjęciem, jakiego doznał w Polsce. Papież Klemens VIII również znany jest w Polsce z tego, że kanonizował świętego Jacka od Rowąża. Było to w kwietniu 1594 roku. Wśród wydarzeń przedstawionych na jego nagrobku jest też rzeźba ilustrująca to wydarzenie. Kiedy byliśmy na Awentynie, w Bazylice Świętej Sabiny, w kaplicy świętego Jacka, to też widzieliśmy fresk, który nawiązuje do kanonizacji tego polskiego świętego. W łuku nad nagrobkiem Klemensa VIII widzimy obraz przedstawiający 3 kobiety. Jedną z nich jest święta Kinga, księżna krakowska i sandomierska, żona Bolesława Wstydliwego, a siostra księżnej Kaliskiej, błogosławionej Jolanty. W głównym ołtarzu tej kaplicy znajduje się cudowna ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, Wybawicielka ludu rzymskiego. To dla tej ikony papież Paweł V wybudował tę kaplicę i od roku 1613 tutaj znajduje się ten obraz. Wcześniej ikona Matki Bożej była w głównym ołtarzu w prezbiterium. Jest to ikona namalowana, napisana na desce cedrowej. wymiary tej ikony 1,20 m na 80 cm. Kiedy powstała? Dokładnie nie wiemy. Przyjmuje się, że mogła ta ikona powstać między XI a XIII wiekiem. Jest to ikona bizantyjska, określana mianem Hodegetria, czyli przewodniczka, ta, która prowadzi, wskazuje drogę, a tą drogą jest Jezus. Maryja podtrzymuje na lewym ramieniu dzieciątko Jezus, które trzyma w ręce księgę. Matka Boża ma pierścień na ręku, ma bogaty naszyjnik. W jednej ręce trzyma chustkę. I często się to tłumaczy w ten sposób, że Maryja tą chusteczką ociera ludzkie łzy. Jest matką pocieszenia. Szanowni Państwo, z tej samej szkoły pochodzi nasza jasnogórska ikona oraz ikona Matki Bożej w Bolonii. Nazwa Ocalenie Ludu Rzymskiego nawiązuje do przekonania mieszkańców Wiecznego Miasta, że Matka Boża wiele razy śpieszyła im z pomocą. Najbardziej tego doświadczono w roku 1571, w którym miała miejsce jedna z największych bitew morskich. Wtedy zjednoczona flota chrześcijańska Hiszpanii, Wenecji i państwa kościelnego odniosła zwycięstwo nad wiele większą flotą turecką w dniu 7 października niedaleko miejscowości Lepanto. Często mówimy o tym wydarzeniu, o tym zwycięstwie pod Lepanto, ponieważ w tym dniu 7 października obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej. Ojciec Święty Pius V, przy którego grobie przed chwilą byliśmy, w tym czasie odbył w Rzymie procesję różańcową. Papież szedł na boso. Niesiono obraz Matki Bożej z tej bazyliki. Uczestnicy procesji byli przekonani, że to właśnie Matka Boża kolejny raz przyszła z pomocą i ocaliła chrześcijaństwo. Salus populi Romani, ocalenie, wybawicielka ludu rzymskiego. Ten dzień Matki Bożej Różańcowej, 7 października, nazywamy też świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Kopia tej ikony wraz z krzyżem z woli Ojca Świętego Jana Pawła II towarzyszy Światowym Dniom Młodzieży. W czasie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które w roku 2016 odbyły się w Krakowie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka, kopia tej ikony w maju 2014 roku wraz z krzyżem była w naszej diecezji. Ta peregrynacja rozpoczęła się w katedrze kaliskiej 4 maja tegoż roku. Była uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa kaliskiego, nocne czuwanie, a następnego dnia przy tych znakach Światowych Dni Młodzieży modlili się kapłani naszej diecezji. W południe w procesji kapłani przenieśli krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani do sanktuarium świętego Józefa. Tam po mszy świętej było jeszcze czuwanie, modlitwa, a następnie była procesja ulicami miasta do kościoła sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy ulicy Asnyka. W kolejnych dniach te znaki, symbole Światowych Dni Młodzieży były czczone w innych ośrodkach, w innych kościołach, sanktuariach naszej diecezji. Proszę Państwa, nad ikoną widzimy płaskorzeźbę ukazującą papieża Liberiusza, który po tym wydarzeniu z nocy z 4 na 5 sierpnia 352 roku kreśli kontury kościoła. Jak już wspomnieliśmy, ten kościół został wybudowany i na jego miejscu jest dzisiaj obecna bazylika, w której jesteśmy. W dzień święta Bazyliki Matki Bożej Większej, 5 sierpnia, w kaplicy, w której znajduje się ikona, z kopuły spuszcza się płatki białych róż na znak wielu łask, jakie spływają na ludzi za wstawiennictwem Matki Bożej. Te płatki przypominają też śnieg. Sanktuarium Matki Bożej, w którym jesteśmy, zostało uczczone złotymi różami. Wspominaliśmy już, że złota róża to najwyższe odznaczenie papieskie. I tak w roku 1551 złotą różę Matce Bożej ofiarował papież Juliusz III, wielki czciciel Maryi. Drugą złotą różę ofiarował papież Paweł V w roku 1613, kiedy odbyło się poświęcenie, otwarcie tej kaplicy. Te złote róże zginęły, prawdopodobnie w czasie wojen napoleońskich. I wreszcie 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia w zeszłym roku, Ojciec Święty Franciszek ofiarował Matce Bożej złotą różę. 3 złote róże dla tego sanktuarium Matki Bożej Salus Populi Romani. Proszę Państwa, jeszcze wracając do tego papieża Juliusza III, to może taka ciekawostka, że to właśnie ten papież w połowie wieku XVI ustanowił pierwszego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Ojciec Święty Franciszek jest wielkim czcicielem Matki Bożej w tym sanktuarium. Przybywa przed tą świętą ikonę przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdej pielgrzymki apostolskiej. Skąd ta cześć Ojca Świętego Franciszka do Matki Bożej tutaj w tym sanktuarium? Być może ten kult Matki Bożej ma swoje źródło takie historyczne, albowiem już od połowy XVI wieku jezuici szerzą kult tej świętej ikony. Wychodzimy z kaplicy paulińskiej, kierujemy się w prawą stronę, mijamy kaplicę zaprojektowaną przez Michała Anioła. Było to rok przed jego śmiercią, a więc w roku 1563. Tutaj Michał Anioł miał być pochowany, ale jednak, jak wiemy, stało się inaczej. Idziemy dalej. Obok dużej figury Matki Bożej Królowej Pokoju, Maryja z podniesioną ręką, jakby chciała uchronić ludzi przed wojną. Tak przedstawioną Maryję widzieliśmy już w Bazylice Świętego Piotra nad pomnikiem papieża Benedykta XV. Idąc dalej, boczną nawą bazyliki, dochodzimy do figur żubka, o którym już mówiliśmy, figury wykonane z białego kararyjskiego marmuru, wykonane przez tego włoskiego artystę Arnolfo di Cambio w 1291 roku. Przed nami zamurowane święte drzwi. Już niedługo, na rozpoczęcie roku świętego 2025, zostaną te drzwi uroczyście otwarte. Szanowni Państwo, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za ten czas wspólnie spędzony. Życzę wszystkim dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Niech Bóg nam błogosławi. Szczęść Boże.